Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Brachmański, nieco zaspany, o podłej porze wyciągnięty niemalże z łóżka, ale jest radny klubu Zielonej Razy.
To wstaje tak wcześnie po zachodzie słońca.
No tak się zdarza, że niektórzy ludzie budzą się rano, inni nie. Powiem panu, niedawno jak spóźnił mi się na rozmowę dyrektor Kabaretu Branie, Janusz Rewers, to kolega tu w studiu, mówi, co z artystą, przed 14 się umawiasz, mówi, to jest właściwie niemożliwe. No, Janusz ma inaczej, bo on ma małe dziecko, więc wstaje zawsze rano, ale są tacy, którzy śpią dłużej.
Jak to śpiewali budzikom śmierć, tak?
Tak, byli tacy, którzy śpiewali budzikom śmierć. Ale powiem panu, że są osoby, które nie śpią, nie tylko te, które są z drugiej strony w tej chwili odbiorników chociażby, ale na przykład nie śpią w Świdnicy. Od 9 mają sesję. Taką nadzwyczajną, dość szybką, trzypunktową. Pytania i interpelacje, jak sądzę, ich w ogóle nie będzie.
Na początku. Nie, zawsze. W Świdnicy zawsze są zawsze pytania, bo pierwsi... W Świdnicy jest taki zwyczaj, że pierwsi jakby przed radnymi głos zabierają sołtysi, którzy mają prawo opowiedzieć, zapytać się o swoje sprawy. I na pewno sołtysi mają swoje sprawy, więc na pewno...
No w Sulechowie dla odmiany zazwyczaj jest odwrotnie, tak? Że tam na końcu są pytania i interpelacje, których zazwyczaj nie ma. Ale zostawmy to, zajmijmy się Świdnicą, bo tam drugi punkt najbardziej istotny z punktu widzenia funkcjonowania Zielonej Góry i pewnych rzeczy, które mają się u nas wydarzyć, czyli wyjście z programu dotyczącego zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ktoś w Świdnicy doszedł do wniosku, że jednak nie chcą partycypować w tym przedsięwzięciu, które ma być wspólnie zorganizowane. Jak pan myśli, jak się radni zachowają w Świdnicy? Pan zna, współpracował pan z tymi ludźmi, zna te osoby.
Zagłosują za wyjście.
Tak?
Tak, ja nie mam co do tego wątpliwości, dlatego że w Świdnicy jest taka rada, że jak wójt powie, że tak ma być, to
tak jest.
To tam jest 13. To jest też jakby taki efekt tych zmian ostatnich właściwie nie ostatnich, jeszcze poprzednich w ordynacji wyborczej, który powoduje, że w tych mniejszych miejscowościach generalnie wójtowie i burmistrzowie mają swoje własne bloki i to wyraźnie, tak? To nie dotyczy tylko Świdnicy, to dotyczy...
Wielu takich miejscowości, oczywiście.
No, tu będę wymieniał, nie wiem, Przewozu, Nowogrodu i tak dalej, i tak dalej.
Rzadko kiedy są one partyjne, dodaję.
To też rzadko kiedy są one partyjne, one są zgrupowane wokół lidera i generalnie funkcjonują tak jak lider. Tam ta opozycja jest z reguły bardzo słabsza. To jest bardzo zła, to była bardzo zła zmiana ordynacji wyborczej. I ona, taki jest jej efekt, nie? Więc w związku z tym tu się możemy...
A myśli skończyć. Pan, że jeśli wójt w Świdnicy mówi, wychodzimy z ZIT-u, bo nie interesuje mnie te 800 tysięcy, które będzie zainwestowane w naszym terenie z tych inwestycji, zwłaszcza, że będą to przede wszystkim inwestycje dotyczące tego, że zmieni się trochę infrastruktura drogowa, ścieżki rowerowe i tak dalej, mówi, średnio mnie to interesuje, to może to jest po prostu szach. I mówi, a ja wam pokażę teraz, że można trochę inaczej zagrać. I mówię szach i czekam na to, co się wydarzy. Wczoraj prezydent Kubicki pojechał na rozmowę do wójta. Rozmawiali długo, nie wiem z jakim efektem, ale rozmawiali.
Znaczy ja jestem daleko od tych spraw, więc nie chciałbym tutaj autorytatywnie w tej sprawie się wypowiadać. Ale generalnie jest tak, no powiedzmy jakby drugą stronę. Tak, ja odbyłem rozmowę z paroma ludźmi z Świdnicy i oni mówią tak, ale dla nas ten ZIT, to co nam miasto zaproponowało z ZIT-u jest zupełnie niepotrzebne, nieatrakcyjne, bo generalnie zaproponowali nam ścieżki rowerowe, które u nas na wsi są nam zupełnie niepotrzebne. Ścieżki rowerowe nie służą mieszkańcom, generalnie tak, z wyjątkami nie służą mieszkańcom wsi. My nie musimy budować ścieżek po lasach, my sobie po prostu po tych lasach jeździmy. A to nam generalnie zaproponowano. My mamy inne priorytety. Jakby niespecjalnie chciano nam te priorytety posłuchać, co my tak naprawdę chcemy. Negocjowaliśmy parę lat, bo to przecież nie jest mianie, tylko parę lat. Nasze postulaty nie zostały uwzględnione. Czujemy się wyrolowani przez miasto. W związku z tym nie widzimy żadnego powodu, żeby w tym ZIT-ie być. Znaczy, to na to się nakłada też taki od dłuższego czasu, funkcjonujący chyba od zawsze, taki bardzo brak chemii, o tak to ładnie młodzież mówi, brak
chemii. No jeśli
spojrzymy
na wiele rzeczy, które się wydarzyło w ciągu wielu lat, kwestia likwidacji, czy wyjścia Świdnicy z kwestii współdotowania MZK, bo doszli do wniosku, że im się to nie...
Ale to
nie
się opłacało Świdnicy, powiedzmy.
No doszli do wniosku, że im się nie kalkuluje, ale z drugiej strony mieliśmy wojenki dotyczące dotacji, która idzie ministerialnej za uczniem. Tak, też się okazywało, że tam niekoniecznie gmina Świdnica miała ochotę płacić za tych uczniów, którzy znajdowali się w naszych szkołach. No tu akurat miasto miało rację, bo okazało się, że procesy, które się odbywały, jednak pokazały, że powinni byli płacić i tak dalej, i tak dalej. To może być efekt trochę tego? Kolejna kostka domina?
Ja o tego chciałem powiedzieć, że jest jakby od wielu lat brak chemii pomiędzy kolejnymi włodarzami miasta a wójtem Świdnicy. To nie jest łatwy rozmówca. On ma swoje, mój ojciec w takich sytuacjach mówi, narowy, ale też czasami mam wrażenie, że niektórzy przedstawiciele miasta tak też się do tego przyczynili, tak?
Czy jesteście mali, nie powinniście nam tu za dużo gadać.
Słuchajcie, tak? co wam mówimy. Ja oczywiście uważam, że wyjście z Świdnicy z ZIT-u jest bardzo niedobrym rozwiązaniem, bo raz, że no, w końcu jest tam trochę tych pieniędzy, to raz, ale po drugie ono jakby wzmacnia tą taką wojnę z Zielonej Góry z tą, proszę zwrócić uwagę, z tą gminą, tak? Nie mamy problemu z zaborem.
A mamy wielu zielonogórzan, którzy tam mieszkają.
Ale nie mamy problemu z zaborem, z Czerwińskim i tak dalej, tylko tutaj, więc tu pewno te strzechy charakterologiczne są bardzo istotne. Ale też ja powiem tak, no Świdniczanie generalnie na takich wojnach stracą, tak, bo jednak duży może więcej, tak, więc no to się nałożyło, teraz sobie jeszcze te wojny o obwodnicę, tak.
Tutaj no tak, wójt jakby
nie do końca chyba dzisiejszego dnia nie zrozumiał, że obwodnica jest świetnym elementem rozwojowym jego gminy, tak? Tam, gdzie są te obwodnice, tam te gminy się zdecydowanie rozwijają, tak? To jakby trudno przychodzi mu do zrozumienia cały czas. Gdzieś tam się cały czas obawia, że miasto zrobi zakusy na Wilkanowo, co jest bezsensowne, bo w tej chwili to nie ma żadnych takich pomysłów.
Ostatecznie nic wielkiego się nie stanie.
Stanie się.
No przede wszystkim opóźnią nam się wszystkie procedury.
Cały ZIT się zacznie od nowa, tak? I powstaje pytanie, czy my w tej sytuacji będziemy mogli wykorzystywać te środki, które są przeznaczone dla mieszkańców Zielonej Góry i Zaboru, tak?
I Sulechowa. I Czerwieńska.
I Czerwieńska, więc to jest jakiś problem. I się nie dziwię, że w ratuszu, no tak bym powiedział, atmosfera mocno podenerwowania.
No zobaczymy, ale tak sobie od razu pomyślałem, że chciałem pana zapytać, co pan myśli sobie o tym, co wczoraj powiedzieli radni Platformy Obywatelskiej, którzy mówimy o Wzgórzach Piastowskich, jesteśmy absolutnie za rewitalizacją. No taka konferencja została zorganizowana wczoraj w mieście przez radnych Platformy Obywatelskiej. Mówią tak, popieramy w 100% propozycję magistratu, chcemy, aby pieniądze, które pozyskamy z ZIT, można było zainwestować właśnie we Wzgórze Piastowskie, miejsce czynnego wypoczynku. Ja już nie mówię o szczegółach, które tam są, no bo teraz może się okazać, że to tak sobie pogadali wszyscy.
Ja za mało siedzę w tej problematyce, żeby się autorytetnie wypowiadać. Natomiast mówię, no tak, ta wojenka taka Świdnicy z miastem, z kolejnymi władzami miasta, bo ona od dłuższego czasu trwa, nie? To nie jest dobre generalnie dla mieszkańców Świdnicy, nie? To w którymś momencie to się przetoczy w wojnę i wiadomo, że duży wygrywa takie wojny, taka jest prawda. No teraz też trzeba uczciwie powiedzieć, że przez te lata no, ta Świdnica nie zawsze była partnersko traktowana. Co pewno też mówię, na co się nakładają cechy charakterologiczne przywódców. No i tak nam to wyszło.
No chyba, że wczoraj prezydent Kubicki dogadał się z wójtem gminy, może się jakoś dogadali, coś uskodnili, może jest jakiś kompromis i dzisiaj rzecz nieaktualna.
No, często mówię, no ludzie często, w ogóle w polityce nie doceniamy cech charakterologicznych przywódców, a one mają olbrzymie znaczenie, chociaż teraz myślę, że coraz częściej przyglądamy się charakterowi Jarosława Kaczyńskiego.
To jest na pewno człowiek z charakterem.
I Macierewicza, i w związku z tym zaczynamy mówić, o kurde, ważnym jest, jaki charakter ma ten, który tam czymś zarządza.
No wie pan, jednym się pewnie mogą te rzeczy nie podobać, innym
ja
mogą
nie
się
mówię,
nie podobać.
Minusie, tak?
Ale ten charakter mówię, że jest tutaj bardzo ważny, bo Jarosław Kaczyński od zawsze pokazuje w polityce, od kiedy odgrywał tutaj coraz większą rolę, tak? Przypomnijmy sobie, jak 8 lat temu wygrywało prawo i Sprawiedliwość. Nie ma to znaczenia, jak potem schodzili ze sceny politycznej, ale on to też wygrywał charakterem i teraz też pokazał, że wygrywa to charakterem i robi to, co on uważa za stosowne jako lider partii, a zawsze potem może powiedzieć, że mamy grupę ludzi, która go poparła i ma mandat do tego i potrafi zrobić pewne rzeczy dobrze.
Charakteru takich, nazwijmy z punktu widzenia psychologii, nie? Więc jak zaczyna się wgłębiać, czy jest już zaczyna być sporo opracowań, nawet pani prezes Staniszkis jakby pouchylała rąbka tajemnicy takich, to byśmy dzisiaj powiedzieli, diagnoz psychologiczno-psychiatrycznych, no to widzimy, że to też powinno być jakby wcześniej, o tym się też wcześniej przed wyborami powinno dyskutować, bo my tu dyskutujemy post factum, nie? Być może gdyby o niektórych rzeczach dyskutowano przed, to pewno też byłoby inaczej, ale...
Nie, bo pewnie byłoby byłoby znowu, że Platforma jest bez żadnego charakteru i mogą sobie gadać, a straszenie Kaczyńskim nikomu na dobre nie wychodzi.
Wakacje są, o wakacjach
zaraz jeszcze porozmawiamy, ale tak od razu, jak mi pan powiedział o tych charakterach, to jak myślę sobie o tych wielkich przywódcach i tych, którzy się zasłużyli całkiem nieźle w historii naszego świata i tych, którzy się zasłużyli dramatycznie, to każdy z nich był wyjątkową osobą pod względem charakteru.
Każdy z nich był świrem.
Na swój sposób oczywiście. Jak zwiedzałem podczas wakacji dom Konrada Adenauera i zaprowadzono nas wtedy do biblioteki, w której on odpoczywał. Spojrzałem na tytuły książek. Książki były piękne, ale popatrzyłem na to z lekkim politowaniem. Mówię, ten facet w życiu dobrej żadnej książki nie przeczytał, bo miał same gnioty, powiedziałbym, na półkach. Za to szczycono się właśnie w tym muzeum tym, jakie konstruował niesamowite wynalazki, takie użyteczności domowej, powiedziałbym. No to dziś można by się z tego śmiać, co to było, ale się takimi rzeczami zajmował, co znaczy, tak jak pan powiedział, że też może był gdzieś tam kiedyś lekkim świrem. A co na wakacje robią myśliwi? Jak nie bawią się w Łagowie z leśnikami na przykład?
Generalnie tak. No to jest teraz okres pilnowania upraw, bo dojrzewa pszenica, więc pilnujemy pszenicy przed szkodami. No, zaczyna się okres pilnowania szkód, pól przed szkodami na ziemniakach. On już właściwie trwa. Za chwilę zacznie się pilnowanie kukurydzy, więc to jest jedna rzecz. Latem się nie dokarmia. Latem się czasami wysypuje karmę zwierzynie, ale nie po to, żeby jej dostarczyć żeru, tylko żeby po to, żeby się trzymała w lesie, żeby nie wychodziła na pola. I oprócz tego, zgodnie tam z planami łowieckimi, a więc tyle, ile można tam tego, czego się poluje. Tak? No, generalnie dzisiaj na dziki, bo wszyscy wiemy, że jest tego za dużo, i masa szkody, szkód, które wyczyniają, jest coraz większa.
Cały czas. Ja ostatnio spotkałem tak wielkiego dzika, który wyszedł mi naprzeciw z krzaków, wychodząc z psem wieczorem do lasu.
Nie czuję, bo ludzie nie widzą, no ludzie tam... Znaczy powiem tak, czasami działkowicze, zwłaszcza tutaj na Wrocławskiej, to ci czasami działkowicze odczuwają presję tego, natomiast na wsi to się czuje i jest jakaś taka nawet...
Tam działkowicze sami sobie szkodzą, bo jeśli wyrzucają mnóstwo liści kapusty i innych rzeczy gdzieś za płot, tworzą takie jakieś quasi oborniki, czy jak to się tam nazywa, no to potem zwierzyna tam przychodzi.
Natomiast mówię, no nie ukrywamy, że jakby mamy takie wrażenie, że populacja dzika wymknęła się spod kontroli, bo jeżeli... Nie wiem, z 10 lat temu mieliśmy w Polsce, szacowaliśmy, że w Polsce jest około 100 tysięcy tych zwierząt, a teraz liczymy, że jest ich już pod 400 tysięcy, to znaczy, że ten przyrost jest bardzo szybki, nie? I to się zaczyna wymykać.
Czyli dobrze jest zwierzętom w lesie po prostu.
Znaczy mają bazę żerową, no to się po prostu również, my wiążemy to z tym, że do Polski weszła na olbrzymią skalę kukurydza, która jest żerem dostępnym, wysokoenergetycznym, wysokobiałkowym. To powoduje, że te mioty, jak kiedyś dzik zrzucał tam, nie wiem, 5-6, dzik locha zrzucała 5-6 prosiąt, tak teraz widujemy mioty po 8-10, tak, więc to też jest. Przyrost masy mięśniowej jest o wiele szybszy u nas w naszej gwarze. Już powstaje coś takiego jak dzik kukurydziany, czyli taki, który przez cały rok pasie się na kukurydzę. I zaczyna to być problem, tak, i zwłaszcza dla rolników. I
zajmowali się tym. A wilki, o których jakiś czas temu rozmawialiśmy, że pojawiały się już na dobre w Lubuskiem. No ostatnio głośno było o tych, że one gdzieś tam rzeczywiście podchodziły, gdzieś tam ktoś ucierpiał, jakieś tam zwierzęta hodowlane, które miały. One są problemem, czy nie są problemem?
Są, dlatego, że jest ich już za dużo, nie? Na ziemi lubuskiej wilka nie było prawie 200 lat. I teraz jak się pojawił, to dobrze, że się pojawił. To myślę, że my tam generalnie nie mamy nic przeciwko temu, żeby to zwierzę u nas było. Natomiast problemem zaczyna być ilość, nie? Bo jak nastąpi przegęszczenie populacji, to ten wilk zacznie robić szkody generalnie w zwierzętach domowych, ponieważ one są łatwiejsze mu upytać. Więc to też będziemy mieli problemy.
Wilki są pod ścisłą ochroną. Absolutnie nie można sobie pójść i zapolować.
Nie można. Są od 97 albo 6 albo 7 roku są pod ścisłą ochroną. I to powoduje, że ta populacja bardzo nam rośnie.
No to co można z tym zrobić? Można
nic
jakoś...
Nie można. W tym obecnym stanie prawnym nic nie można zrobić, nie? Wydaje się, że trzeba by zrobić taki jednak tak jak to robią państwa, które chociażby Szwecja czy Norwegia, które ściśle limitują ilość wilka. W Szwecji może być w dużej Szwecji, dzikiej, gdzie jest dużo lasu. W Szwecji może być 200 wilków i tyle ma być, ponieważ to się da zinwentaryzować, więc wszystko, co jest powyżej 200, jednak jest odstrzeliwane, nie? Oni uznali z jakiegoś powodu, że dla ich kraju tyle to jest wystarczająco. W Polsce tego nie ma. W Polsce mamy już na pewno dużo, dużo więcej niż Szwecji.
Może u nas ktoś nie myśli o tym, żeby jakoś równoważyć ten cały ekosystem
mocno. My mamy problem z tą ochroną przyrody taką zrównoważoną, tak? Bo wszyscy wiemy, że jak w latach 80. profesor Graczyk wpuszczał bobry, to wszyscy się cieszyliśmy, że bo to naprawdę, no raz, że to jest zwierzątko, które robi miłe wrażenie, wszyscy jakoś bubli sympatycznie postrzegany, tak? Wszyscy z tego złego wilka.
No tak, bubry gdzieś już występuje nawet w bajce, to jest zawsze miłym, fajnym, głupkowatym zwierzątkiem.
Wszyscy się cieszyliśmy, ja pamiętam, się cieszyliśmy, jak pierwsze bobry pojawiły się na ziemi lubuskiej, notabene w dorzeczu, nie w samej rzeczy bóbr.
A potem się okazało,
że... A teraz się okazuje, że kurde, że mamy
się z nimi problem. Jest jeszcze większy, jak mamy pogodę taką przepiękną jak dzisiaj i stan rzek się podnosi, a wiadomo, że bobry też niszczyły niejednokrotnie gdzieś tam wały i umocnienia.
Właśnie to zaczęły nam niszczyć wały, zaczęły nam niszczyć umocnienia. Koszty ochrony wałów zaczęły drastycznie rosnąć. I teraz mamy problem i nikt nie chce powiedzieć tak, no kochani, coś z tym trzeba zrobić.
To tak jak z tą dużą wiewiórką, taką amerykańską, która się pojawiła, ona ma nieco inny kolor.
Ruda, tak zwana wiewiórka ruda. Ona wyparła rodzimego. Mamy taki problem w naszej przyrodzie, że też, czy w europejskiej przyrodzie, że pojawiły się gatunki z innych kontynentów, które nie mając naturalnego podkreślam, wroga tutaj, wypierają gatunki rodzime, tak? To jest papuga już na zachodzie Europy, to jest norka amerykańska u nas, która praktycznie wyeliminowała norkę europejską naszą rodzimą, to jest wiewiórka ruda, która naszą rodzimą wiewiórkę coraz bardziej wypiera, to jest szopracz, którego na ziemi lubuskiej w tej chwili mamy bardzo dużo i którego status też jest tak nie bardzo uregulowany, nie bardzo wiadomo, co z nim zrobić, ani na liście zwierząt łownych, ani na liście zwierząt chronionych. A my z drugiej strony próbujemy jakby odnowić populację cietrzewia i górzca, zwłaszcza w południowej części województwa, ale z kolei bez zwalczania tych drapieżników to się nie uda, tak?
No i 30 tak, lat temu powiedzieliby, że to źli Amerykanie nam zrzucili te wiewiórki, bobry i inne na spadochronach.
Natomiast prawda jest, no bo prokurator jest nasz, ale na przykład, amerykańska, bo tak cały czas mówię o tych inwazyjnych, które przyszły z Ameryki, ale też musimy pamiętać, że na przykład z Rosji nie przyszedł sobul niestety, ale przyszedł jenot, który też jest bardzo sporo. Takim... Więc mamy problem generalnie z pewnym uczciwym i normalnym rozmawianiem o równoważeniu, o ingerencji człowieka w przyrodę, bo tego się nie da zrobić, tak, żeby ona była zrównoważona. Tak, mamy tak, pojawiają się grupy ludzi, to chronimy wilka na wszelki sposób, chronimy jastrzębia, chronimy kruka, ale jakby nie mówiąc, dużo ludzi to kupuje, natomiast jakby nie mówiąc publiczności, że ochrona jastrzębia, kruka, dzika i tak dalej powoduje zanik królika dzikiego, zająca, już dzisiaj zająca naprawdę rzadko, tak? Nie ma kuropatwy, zniknęła z naszych pól kuropatwa. Mimo wieloletnich prób w introdukcji, czyli wpuszczania w łowisko bażantów, tak naprawdę tych bażantów nie mamy. Więc to nie jest tak, że my chronimy jedne gatunki i ich dobrze, że je chronimy, że to nie oddziaływuje na inne
części przyrody. Niestety
oddziaływuje. Więc mamy taki problem.
Z wilkami, jak znam życie, to będzie tak, jak się stanie tragedia. Wie pan, to za moment ktoś podejmie bardzo szybką, radykalną decyzję. Do lasu i strzelać, tak?
Tak, ale to też nie o to chodzi, tak? No, więc ja wolałbym... Bo tak, z jednej strony mamy takie środowiska, my je nazywamy uczciwie, jako FIKO, tak? Czyli chronimy wszystko bez względu na konsekwencje, bo przyroda się sama ochroni. Jakby nie chcą te środowiska wiedzieć, że przyroda już jest... Człowiek już tak daleko zaingerował w przyrodę, przynajmniej w Europie, że ona się sama nie chroni. Człowiek powinien ją regulować. I my mamy problem z uczciwym, spokojnym rozmawianiem o tych rzeczach. Tak więc z jednej strony mamy tych ekofiko, którzy mają wszystko trzeba chronić, dla których myśliwy to jest morderca zwierzątek, nazwijmy to uczciwie, i biednych sarenek. Z drugiej strony mamy rolników, którzy mówią, panowie, no ale kurde, te populacje są za duże, szkody w gospodarce rolnej idą w miliardy złotych.
No i jest odwieczny dylemat.
No i zaczyna, i brakuje nam takiej płaszczyzny spokojnej, rzetelnej dyskusji o tym, ile może być tego, co zrobimy z tym.
To dobrze, że chociaż my mogliśmy sobie dzisiaj na ten temat porozmawiać.
Tak,
jak widać, moglibyśmy...
Z całym szacunkiem do pana, no pan nie zalicza się ani do ekofiko, ani do rolników.
Co więcej, ja się na tym w ogóle nie znam. Ale wie pan co? Ale spędzam dużo więcej czasu w lesie niż przeciętny mieszkaniec naszego miasta, bo spędzam w nim godzinami, jestem w lesie codziennie. Tak się akurat składa. I też spotykam od czasu do czasu te różne...
Ale no to teraz idziemy do miasta, to już nie mówię tak.
Już teraz kończymy, bo czas nam uciekł zupełnie.
Chciałem kiedyś powiedzieć, że no, powiedziałem, że w mieście jest za dużo kotów i trzeba by z tym coś zrobić, chociażby, żeby im rozdać dzwoneczki. O, jaki hejt mnie spotkał. Ale to z tej samej grupy, tak, jako FIKO. Natomiast gdyby się popytać biologów, którzy się zajmują, to nie powiem tak, no niestety populacja, zwłaszcza dzikich kotów, nam tak rozrosła, że powoduje z drugiej strony zanik ptaków śpiewających, tak? Proszę zwrócić uwagę, mamy srokę, ale słyszał pan tutaj jakieś inne ptaszki, żeby rano
tutaj
śpiewały?
Nie, ale mi pod oknem śpiewają.
A, bo pan mieszka w Podlesie. Kto zabroni biednemu bogatemu
tak żyć? Tak się. A pan mieszka w centrum miasta, a podobno w centrum od zawsze mieszkała.
To ja słyszę mnóstwo śpiewających.
Śpiewających, tak.
Dwunożnych z was,
zbliża się winobranie, to jeszcze więcej będzie. Może pan wtedy jechać do lasu.
Z czego tam wychodzę?
Andrzej Brachmański, radny klubu Zielona Razem, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie za to nocne spotkanie.